Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Witam również misjonarza z Sieradza, Mariusza Nachtmana.
Witaj, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
O tym, jak znalazłeś się w Sieradzu, odległym o 160 km od Kędzierzyna Koźla, opowiemy w innym nagraniu, a w tej chwili chciałbym skupić się na takim dość ciekawym temacie aktywności i bierności naszej w życiu i Kościele.
No, temat bardzo ciekawy i też chyba bardzo irytujący. Myślę, że dobrze wiesz po sobie, jak to jest, kiedy ktoś oczekuje od nas inicjatywy, ale sam jej okazać nie chce.
Ojej, czuję się trochę tak, jakbyś przejrzał moje plany, bo powiem szczerze, że to nagranie powstaje po którymś z kolei razie, kiedy ja słyszę, jak się mają twoje rozmowy o Biblii, Sławku. No dobrze, nagrywacie? Ja mówię tak, fajnie, nagrajcie coś nowego, bo ja bym tak posłuchał. A ja mówię, słuchaj, a powiedz ty mi, przyjacielu, co ty byś chciał, żebym nagrał. O czym? Zaproponuj jakiś temat.
No i pewnie cisza.
Cisza. Ja mówię, masz żonę. Siądźcie, żonę masz wierzącą. Zaproponujcie jakiś temat. Mam fajnych pastorów, którzy mogą pomóc. Tak? No to już siódmy rok nagrywam te rozmowy o Biblii, wiesz co? I nie przypominam sobie, żeby ktoś zaproponował mi jakiś temat.
No i widzisz, i tak to właśnie jest. Jak ludzie spotykają i pytają, co się w twoim życiu dzieje, ty im mówisz, co się dzieje, mówią, a pewnie nic, to nic ciekawego, tak? A za chwilę mówią, a zmień coś w swoim życiu, bo coś nudno jest. I to tak z tymi ludźmi jest. Zawsze są ludzie, którzy mają pomysł na nasze życie, ale sami od siebie no niewiele chcą dać.
Ile ten Sieradz ma tysięcy ludzi?
Koło 50.
To nie jest tak źle, nie? Fajnie, gdybyś zaproponował mi coś, by mnie tu rozerwać. Wiesz, może, nie wiem, zawiózł, pokazał, obsłużył, dał papu i łóżeczko na noc zabawił.
No wiesz co, no myślę, że jutro wieczorem, jak będzie czas, to możemy się kopnąć gdzieś na miasto. Szczerze mówiąc, sam jeszcze na nim nie byłem, nawet nie wiem, gdzie jest rynek tutaj, ale może akurat z twoją pomocą byśmy się na rynek kopsnęli i zobaczyli, jak on wygląda.
Ale ja tak sobie żartuję, wiesz? Pokazując taką postawę typową bierną, że chce brać. Żebyś zawiózł, obsłużył, pokazał.
No, to akurat tu mnie zmotywowałeś trochę, bo mówię, przy okazji twoich odwiedzin, to bym też sam poznał Sieradz, bo jeszcze nie miałem okazji tego zrobić. Ale tak, jeśli do tego pijesz, no to faktycznie no, ludzie tacy są, że zorganizujcie mi życie, tak? Zróbcie coś dla mnie.
Zrób coś, żeby zbór się rozrósł, nie wiem, zaproponuj jakieś działania, aktywności. A dodam do tego jeszcze, Mariusz, byłoby mi miło, nie?
Wiesz co, no tak.
Jesteś jako pastorem, nie? Misjonarzem, tak?
Jako pastor wielokrotnie spotykałem się w swojej służbie z ludźmi, którzy przychodzili i mówili, że Bóg im powiedział, co ja powinienem zrobić.
O, ja dzisiaj do ciebie
jak
przyjechałem.
Jak powinienem postąpić, jak się zachować, i na co pieniądze kościelne wydać. Oni zawsze mieli 150 pomysłów, co ja powinienem zrobić.
Ja dzisiaj wysiadłem z samochodu i mówię, Bóg mi powiedział, że baranka musisz żółtego rzucić. I ty się roześmiałeś.
No.
I będziesz teraz musiał zakasać rękawy w październiku i rzucać żółtego baranka. Bo tak mi Bóg powiedział, że ty masz to zrobić tymi ręcami swoimi. Bo ja się nie dołożę ani centem, ani ręką swoją też.
No właśnie, co, no, mówię, jest takich trochę ludzi, którzy gdzieś, jeśli nas odwiedzali, bo tutaj jeszcze takiej sytuacji nie miałem, ale przychodzili gdzieś do kościoła i tak dalej, oglądali to, co robimy, to mieli pomysł, co moglibyśmy jeszcze ulepszyć, poprawić, ale oczywiście przy własnych zaangażowaniu, bez ich pomocy.
Pasywka i semi. Ja jestem od pasywki PM-em. To się elementy dzielą elektroniczne na takie grupy. Są elementy pasywne, czyli bierne, i elementy aktywne. No, pasywne to będzie rezystor, kondensator, cewka. Aktywne to będzie na przykład tranzystor czy układ scalony. Tak? Ludzie też się tak dzielą jak te elementy?
Tak, tak, zdecydowanie uważam, że tak właśnie jest. Są ludzie, którzy są aktywni, aktywni pozytywnie, aktywni negatywnie, ale są też ludzie bardzo bierni.
Ale czekaj, bo jak patrzymy na tą płytkę drukowaną, ja ją mam tu w ręku, przyniosłem na nagranie, to nie wiem czemu, ale ja widzę, że tych elementów biernych jest więcej na niej. Żeby obsłużyć te elementy aktywne.
No i w życiu chyba też tak jest, że jednak świat zmienia garstka kilku ludzi, a reszta biernie poddaje się konsumpcjonizmowi tego świata i korzysta tylko na tyle, na ile jest im wygodne to.
No dobrze, producenci i reducenci. Słyszałem bardzo ciekawą audycję na temat świata przyrody. Nie wiem, czy wiesz, że w przyrodzie właśnie tych producentów jest mniej, natomiast jest bardzo dużo reducentów. I podobnie, jeśli chodzi o kreowanie, tworzenie treści w internecie, to dochodzi do takiej sytuacji dosyć dziwnej. 5% społeczeństwa produkuje treści dla 90% społeczeństwa.
Tak, no wiesz co, no tak zgodzę się z tym, no bo tak jak mówię, no tak samo jest w życiu, i w kościele, i w firmie, i w społeczności jakiejś miejskiej. Są ludzie, którzy wychodzą z inicjatywą, coś działają na rzecz ogółu, tak? Czyli dla szerszego społeczeństwa, którzy po prostu z tego biernie korzystają.
Że też im się chce tym, co robią. Do tego dojdziemy, dlaczego im się chce, może troszeczkę później, natomiast w tej chwili spójrzmy, bo mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję, to też jest pewnego rodzaju church building, jak tym wszystkim zarządzać, i ja mam nadzieję, że te nasze nagrania będą pomocne dla ludzi, którzy chcą, tak jak ty, jako misjonarze, zakładać kościół, lub jako pastorzy tym kościołem zarządzać, korzystając między innymi z twojego doświadczenia. 20% jest osób aktywnych, 20% osób
aktywnych inaczej?
Przeciwnych.
Tak, to też są aktywiści, tak, tylko że oni są przeciwni wszelkim inicjatywom, wszelkim zmianom, wszelkiemu progresowi.
Tak, i jest jeszcze 60% z matematyki wynika osób, które...
Które są bierne, które czekają na to, aby ich popchnąć w którąś ze stron, pociągnąć, zainspirować, zmotywować. I właśnie problem polega na tym, która... 20 ich zmotywuje.
Ja mam taki pomysł, bo my tu siedzimy na dole u ciebie w bardzo dużym pomieszczeniu, które idealnie byłoby się na początek nadawało na salę zborową, zanim podciągniemy ze zborem na centrum, nie? Bo tam potem, jak będzie setka osób, to już w centrum będziemy się spotykać. Ale na początek zacznijmy w twoim garażu. Ja bym tu zaproponował, żeby pod sufitem dać projektor, bo można pieśni wyświetlać. Co powiedzą osoby aktywne?
No, osoby pozytywne, aktywnie pozytywne, będą wspierały twoją inicjatywę, tak? Znajdą
X powodów,
tak? Dla których to powinniśmy zrobić.
No, przyjdą ludzie z ulicy bez książeczek, przyjdą ludzie, którzy nigdy nie spotkali się z tymi pieśniami. Wyświetlanie jest nowoczesne, można się zsynchronizować z internetem, można robić zebrania otwarte i wyświetlać różne inne treści i tak dalej, tak? Co się stanie z osobami, które będą przeciwne?
No, osoby przeciwne, czyli ta 20 antyaktywistów, że tak powiem, znajdzie X powodów, żeby tego nie robić.
Ale
tak?
Czekaj, to tu mam przewody puszczać po ścianie, a tu trzeba kuć, no właśnie, a tu gniazdko, no. A kto będzie za prąd płacił?
Dokładnie właśnie, tak będzie, nie?
Ale to zepsuje nam przecież wygląd sali, no to jak to, projektor będzie wisiał, a poza tym to jest za nowoczesne.
No tak jak powiedziałem, znajdą X powodów, żeby sprzeciwić się inicjatywom, które będziesz proponował.
Szczerze mówiąc, to głupia decyzja, ale nie chciałem tego mówić.
I będą w jakiś sposób wpływać na te 60%, żeby ich pociągnąć ku sobie, nie?
I tutaj docieramy do bardzo ważnej informacji. Uwaga, skupcie się. 20, pozostaje 60. Ty powiedziałeś, że te 60% ma ogromne znaczenie. Wytłumacz to teraz w taki jasny sposób, żeby nasi słuchacze zrozumieli, dlaczego te 60% wpłynie na decyzję o montażu projektora tu u nas w tym garażowym zborze.
No właśnie dlatego, że to jest grupa, która ma potencjał, tak? Ma potencjał sprawczy, potencjał wykonawczy, także coś może zaistnieć. W sytuacji na przykład kościelnej, zborowej, to są ludzie, którzy biorąc na przykład udział w głosowaniu, mogą poprzeć projekt, mogą sprawić,
zwykła
że ten
demokracja.
Projekt upadnie, tak.
Zwykła demokracja, zwykła zebranie demokracja. Członkowskie i na zebraniu członkowskim wewnętrznym zborowym przychodzi setka zborowników i te 60% stanowi większość. To jest ciekawe.
Oczywiście tak, te 60% stanowi większość, dlatego tak jak powiedziałem, to są ludzie potencjalnie zasobni do tego, aby no, zrealizować twoją wizję, twoje cele. Tylko ich do tego trzeba przekonać, tak? No i w jakiś sposób nie pozwolić tym antyaktywistom, no, żeby oni ich zmotywowali na swoją stronę, tak? Dlatego to jest no, jakby cała praca właśnie przygotowawcza, zachęcająca, motywująca, wyposażająca, żeby tych ludzi pociągnąć we właściwą stronę, w którą powinni iść, żeby no, osiągnąć konkretne, wymierne, zamierzone cele.
Dobrze, to teraz takie pytanie. Rozumiem, że warto mieć u siebie osoby, które mają zapał, ale o nie jest bardzo ciężko. Natomiast ja w naturalny sposób starałbym się zredukować przeciwników. No najchętniej tak, żeby oni sobie poszli gdzieś.
No właśnie, no ja nie jestem zwolennikiem takiej taktyki, ponieważ...
Być może ja tu o firmie mówię, tak? Bo w przypadku działalności gospodarczej, jeżeli ktoś mi bruździ, to ja mu się pomogę wyrozwinąć, tak żeby on odszedł. No, najlepiej sam.
No można tak właśnie, nie? Tylko że jakby ty marnujesz swoją energię na to, żeby...
Walczyć,
tak? Na walkę. Tracisz energię, tracisz siły, tracisz czas.
A ten facet, ten Szczepaniec Sławomir powie, ja tu projektora i tak nie chcę widzieć.
No właśnie.
I jego tu nie będzie.
I praca, taka praca z takimi ludźmi, ona nie prowadzi do niczego konstruktywnego.
Wyczerpuje.
Dokładnie, tak?
Kradnie.
Zabiera
nasz
też
czas,
potencjał,
energię,
który mógłbyś
potencjał
wykorzystać z ludźmi, którzy są nastawieni na tak.
Na współpracę.
Dokładnie, nie? I uważam, że lepiej jest poświęcić czas na to, żeby wspierać właściwych ludzi, właściwie nastawionych, bo oni będą generowali przyrost, tak? Przyrost, przychód, będą generowali progres i to sprawi, że za jakiś czas antydziałacze będą w mniejszości, tak? Będą marginesem tylko i ich głos nie będzie miał siły przebicia. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem walczenia z tego typu ludźmi, po prostu zostawić ich, a skupić się na tym, co pozytywne, na tym, co wartościowe.
Dobrze, to jest jakaś strategia radzenia sobie z tego typu oponentami. To słowo strategia staje się tutaj ważne. Ale ja pytam, to jest takie typowe pytanie, nie? Zaproponować mu tematy rozmów o Biblii, a co z tego będę miał? Pomóc mu rzutnik zamontować, a co z tego ja będę miał? Salkę odmalować tutaj. No, a co ja z tego będę miał?
No wiesz co, no to
że jest... zaproponuję, że zawiozę, że pomaluję.
To jest no, powszechny problem.
No, ja sam sobie często zadaję to pytanie, muszę ze wstydem tobie przyznać.
No tak jesteśmy skonstruowani, że patrzymy na swoje wygodnictwo, na to, żeby nam się opłacało, żebyśmy coś z tego mieli i niechętnie podejmujemy się działań wolontarystycznych, tak?
Inicjatywnych, bo tu bardziej takie widziałbym w obrębie własnego zboru, to tak naprawdę robimy sobie dobrze we własnym kościele, tak?
Tak
powinno to być.
Nie znam organizacji, która narzekałaby na nadmiar wolontariuszy. Tak? A więc ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli ofiarują siebie i swoje zasoby dla dyspozycji innych. Nie znam takiej firmy. Natomiast znam mnóstwo organizacji, które ciągle narzekają na to, że nie ma chętnych rąk do pracy. I to jest powszechne, tak? Każdy z nas patrzy na to, jak siebie urządzić w życiu, jak sprawić, żeby było dobrze. Natomiast Biblia mówi wprost, niechaj każdy zwraca uwagę nie tylko na to, co jego, ale też na to, co cudze, tak? Mamy troszczyć się o to, żeby też no, dać siebie innym ludziom. I dlatego no, dziękuję Bogu za wszystkich wolontariuszy.
No ale jest ich mało.
No jest ich mało, ale wiesz, możemy...
Czy oni potrafią zmieniać świat?
Możemy siedzieć i płakać, że jest ich mało, albo tak jak powiedziałem, można ich zmotywować i zmienić świat. No,
chodzi o to, żeby zarażali innych entuzjazmem. To co powiedziałeś, te 60% może zostać zarażone po rozmowie indywidualnej, tak? Ze względu choćby na dobrze rozwinięte relacje, na sympatię.
Tak jest, Sławku. Zauważ, powiedziałeś zmieniać świat. Kto zmienił świat? Świat zmieniła garstka ludzi.
Jednostki.
Dokładnie, tak?
Miały, znamy ich nazwiska.
Miały wpływ na rzesze, na tłumy i tak dalej. Zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, tak? Bo są też jednostki, które negatywnie wpłynęły na historię tego świata. Ale popatrz, najlepszy przykład, bo skoro mówimy o Biblii, temat o Panu Bogu, Jezus Chrystus wpłynął na garstkę 12 osób. Potem na 70. Oni wpłynęli na garstkę innych ludzi, zwolenników, tak? I dzisiaj mamy ruch, który nazywa się chrześcijaństwem, który wpływa na innych ludzi, wpływa na mentalność, wpłynął na kalendarz, na sposób pojmowania rzeczywistości tego świata, na jego moralność, na to, co słuszne, co niesłuszne. Wpłynął na narody, ale też wpłynął na jednostki. Ja tu dzisiaj jestem dlatego właśnie, że pewnego dnia Jezus Chrystus zmienił moje życie. Ktoś mi o nim opowiedział, ktoś wpłynął na mnie i to zmieniło mnie, a przeze mnie zmieniło moją żonę i moje dzieci. I dzięki temu też my zmieniamy oblicze naszych sąsiadów, znajomych i wierzę, że tego miasta.
No dobrze, zasłuchana w słuszne hasła zapaliła się i zgasła. To Staudinger o zapałce, znaczy rzecz o hasłach. Mm. No dobra, robimy ten zryw. Malujemy to pomieszczenie. Ono jest puste, tu słychać pogłos, bo ono jest puste. Więc stawimy tu fajne krzesła, najpierw trzeba pomalować, wykładzinę odciąć, projektor zawiesić, wstawić mównicę, nawet stół bilardowy ktoś wymyślił, czy takie piłkarzyki, żeby też było fajnie. No właśnie, ale na początek jest zryw, a potem ta fala coraz bardziej opada.
No właśnie, no i to też jest takie ludzkie. Niewielu organizacjom, niewielu liderom udaje się podtrzymać entuzjazm na wysokim poziomie. Ludzie po jakimś czasie się zniechęcają, frustrują, wypalają. Każda inicjatywa ma swój wzrost, ma punkt szczytowy. Kiedy go osiąga, potem upada, tak? Dlatego no, nic nie trwa wiecznie. Każda organizacja ma swój czas, dobry czas, czas prosperity. Ale potem trzeba się pogodzić z tym, że pewne rzeczy umierają. Pan Bóg też tak stworzył ten świat. Wszystkie zjawiska w przyrodzie dążą do pewnego rodzaju pomnożenia się, tak? Przekazania swojego nasienia następnemu pokoleniu. No ale stare drzewa obumierają, stare osobniki obumierają, człowiek przekazuje życie dalej i odchodzi do Pana, tak? Więc ten świat jest tak skonstruowany i tak samo jest z ideą. Są idee, które się rodzą we wzniosłych chwilach, momentach, osiągają swój punkt szczytowy, a potem są zastępowane przez coś nowocześniejszego.
Ja pamiętam, tak wspomnę, że 6-7 lat temu nagrywałem na temat cyklu życia zboru i to chyba z Bogdanem Czarneckim. Ale też przypominam sobie rozmowę z Tobą. To były czasy, kiedy w Twoim zborze rządziła młodzież. Kiedy tam się wszyscy kręcili, było bardzo żywo. No ale co się stało? To się stało, co Ty przewidziałeś. Młodzi wyjechali z miasta, młodzi wyjechali na studia. Znikli.
No właśnie i dlatego, że wiedziałem o tym, tak, nasz zbór nie był nastawiony na młodzież. Bo w takim mieście, w jakim przyszło nam służyć...
Nieakademickim,
młodzież, tak. Przyszli studenci, oni wyjeżdżali i na ogół nie wracali.
A potem zakładają rodziny.
Właśnie, nie? Więc my byliśmy nastawieni na młode małżeństwa. No i to się sprawdziło. Tak, te małżeństwa znajdowały pracę w Kędzierzynie, miały pracę, były stabilne.
Okej.
Okay. I to się udało.
I to się udało. I to jest to, co ty mówisz, myśmy zaplanowali, myśmy to zrobili celowo, myśmy zastosowali strategię. No bo tak, to słowo jest
tak,
kluczem.
Tak,
bo to słowo jest tu kluczem. I w przypadku tych szybkich wzlotów i tych upadków później gwałtownych, to właśnie słowo strategia jest kluczowe.
Tak, no bardzo często jest tak właśnie, że pojawia się jakiś zryw, pojawia się jakaś myśl, idea, ona jest szybko wprowadzona, ale też właśnie potem brakuje strategii podtrzymania jej na topie, tak? Podtrzymania jej na fali. No i do tego często potem one też bardzo szybko, jak się rodzą, tak też bardzo szybko upadają. No bo właśnie dlatego, że nie ma jakiegoś przemyślanego działania i strategii, która utrzyma wzrost, utrzyma falę.
Dobrze, o tej strategii dzisiaj żeśmy rozmawiali na przykładzie ogródka, prawda? Mówiliśmy o celowym działaniu. Nie chodzi tylko o to, żeby zasiać, ale też... Miałem możliwość asystować Tobie wtedy, kiedy Ty wkopywałeś rośliny, prawda? I to już na etapie wkopywania tych roślin w trawnik było niezwykle istotne, jak te rośliny zachowują się, kiedy osiągną wiek dojrzały. Czy są to duże rośliny, wysokie, szerokie, prawda? Ponieważ od tego zależało wcześniejsze już ukierunkowanie tego, jak zostaną one posadzone.
Tak, no i tak w takiej terminologii strategii my to nazywamy wizją, tak? Czyli musimy mieć wyobrażenie,
obraz, wizję. Co z tego trawnika ma powstać?
Tak, co będzie z nim nie w tym sezonie, nie w następnym sezonie.
Ale za 10 lat.
Ale na przykład za 3-4 lata, bo tyle tak. te liny będą miały taki cykl życiowy, zanim obumrą. Ale przez te 3-4 lata one muszą dojść do pewnego rodzaju dojrzałości i prezentować się. Tak? I dlatego trzeba poznać specyfikę tych roślin, ich wielkość, tak jak powiedziałaś, kolorystykę, żeby wiedzieć właśnie mniej więcej, jak je posadzić, to trzeba mieć jakiś obraz, tak? Czyli tak jak użyłem tego słowa wizja. Kiedy to mamy, to potem tą wizję ten obraz trzeba też powoli realizować.
Tak? Czyli wdrażanie strategii.
Czyli wdrażanie strategii, tak? Trzeba wiedzieć właśnie, gdzie posadzić, jak posadzić, żeby to się właśnie komponowało. No i kolejnym elementem, który zostanie, to jest właśnie pielęgnowanie.
Tak, tak jest. Tego trawnika i tego zboru, który powstaje, tak? Tych idei, które zostały zasiane i następnie, które są realizowane dzięki naszej strategii rozwojowej dla zboru.
Tak, tak, dokładnie właśnie. Nie? To jest ta pielęgnacja, podtrzymywanie wzrostu, podtrzymywanie piękna, podtrzymywanie tego efektu, który ma być końcowy.
I do tego służą liderzy na przykład. To jest ich rola.
I oczywiście, tak, między innymi w kościele czy w moim zborze do tego służyli liderzy, aby podtrzymywać zapał, chęci, podtrzymywać wizję, podtrzymywać strategię, wdrażać ulepszenia, żeby no, efekt końcowy był taki, jak na początku zamierzyliśmy.
Wiesz co, ty powiedziałeś na początku rzecz ważną. Sławek, zmieńmy formułę tego nagrania. Ktoś cię wkurzył. Przywiozła cię tu frustracja. Nie nagrywasz tego dla ludzi, żeby się zbudowali, tylko żeby rozładować swoją frustrację. Chcę z tobą porozmawiać o tej frustracji, którą wywołuje bierność. Czy lider zawsze chodzi sfrustrowany?
Nie, lider nie musi w ogóle chodzić sfrustrowany. To jest tylko kwestia właśnie jego psychiki i postawy serca, tak? No ja jestem cholerykiem, działaczem, zadaniowcem, więc ja często chodzę sfrustrowany, bo ludzie bez przerwy mnie zawodzą. Obiecują coś, nie dotrzymują słowa, mówią, że coś zrobią, nie robią tego, albo robią to po swojemu, nie tak jak się umawiałem, więc ja na przykład jestem takim typowym nerwusem i mnie to zaraz wnerwia i się frustruje, tak? Ale no, stara się nad tym pracować, żeby po prostu tak w takim stanie nie chodzić.
No to co, tu mieliśmy przed chwilą strategy deployment, to tu będziemy mieli frustration management.
No tak, i dlatego teraz sztuką jest umieć poradzić sobie, tak?
Czyli z frustracją przykład, własną.
Z własną frustracją.
Własną, to powiedzmy.
Na wiele sposobów, tak? Można po prostu zadania powierzyć innej osobie, która się na tym lepiej zna, tak? Można przekazywać, delegować odpowiedzialności. Można zdobywać kompetencje większe, bo zdecydowanie osoba przeszkolona, umotywowana wykona swoje zadanie lepiej niż osoba, która po prostu nie ma o tym pojęcia.
Zdradź w takim razie sekret tych liderów, którym się powiodło, tych pastorów, którzy stworzyli zbór, gdzie bardzo wiele aktywności się pojawia.
Nie mogę powiedzieć, co to jest za czynnik. Ja myślę, że to jest wypadkowa
czy wielu... Czy to jest charyzma?
Wielu zmiennych. Nie, człowiek, charyzmatyczny człowiek sam w pojedynkę niewiele potrafi. Tak jak powiedziałem, uważam, że to jest wypadkowa wielu sytuacji, wielu zmiennych, które no, wpływają na to, że dany lider, czy dany kościół, dana organizacja odnosi sukces. Uważam, że nigdy to nie jest sukces jednej osoby. To nie jest sukces pojedynczej metody, czy sposobu, czy jakiegoś tam pojedynczego zadania. Zawsze to jest wypadkowa wielu zależności.
Dobrze, to dzisiejsze nagranie ma służyć jak zwykle ku temu, żeby pobudzić nasze szare komórki. I to mówię nie tylko do naszych słuchaczy, żeby oni nie myśleli, ale ja przygotowując się miesiąc do tego, żeby tutaj do ciebie przyjechać, bardzo wiele myślałem o sobie i zadałem sobie takie pytania, które proponuję właśnie na koniec przeczytać tutaj na głos. Co wnoszę w dom, swój własny dom, życie innych osób, na przykład w miejscu pracy, kościół czy lokalną społeczność? Czym się dzielę? No czy w ogóle się dzielę, tak? Co produkuję? Bo można produkować również rzeczy negatywne. Czy jestem reducentem? Takim jamochłonem, który tylko pochłania czas, energię, środki, który krytycznie podchodzi do wszelkich inicjatyw służących do ulepszenia, do różnych eksperymentów, które być może nie powiodą się, ale być może pozwolą stworzyć podwaliny czegoś dobrego, czegoś nowego, czegoś, czego jeszcze nie odkryliśmy. Oraz, Mariusz, czy boję się wysiłku i wydatków, środków finansowych, czasu, sił, energii na to, żeby uczynić moje środowisko lepszym?
No widzisz, to są bardzo konstruktywne pytania, które myślę, że jeśli uczciwie sobie na nie odpowiemy, to pokażą nam, czy jesteśmy ludźmi, którzy produkują, czy prostu pasożytami, które żerują na innych. Dlatego dobrze jest sobie przeanalizować, bo one też będą wnosiły w nasze życie zmianę, progres, będą nas rozwijały. Dlatego zachęcam właśnie każdego z nas do takiej retrospekcji swojego życia. Jest dużo materiałów na rynku w tej chwili w sieci czy w publikacjach, gdzie takiej samej oceny można dokonać. Na pewno ona wyjdzie na plus.
Wiesz, ja myślę, że na koniec stwierdzę, że to takie moje infantylne dosyć, infantylna propozycja początkowa, abyś zawiózł mnie, podwiózł, obsłużył, pokazał, utulił, dał papu i łóżeczko na noc, no to chyba nie jest dobra. Postaram się aktywnie samemu spędzić czas, pójść na miasto, zobaczyć, co mogę zrobić dla siebie i dla was. Jako wasz gość.
Wiesz co, no właśnie, w pewnych sytuacjach no jest to wskazane, tak? Jeśli ktoś kogoś zaprasza, no to wiesz, ja bym nie chciał na przykład być przez ciebie zaproszony, dzwonię do ciebie do domu, mówię, cześć Sławek, odpowiedziałem na twoje zaproszenie, oto jestem, a ty mówisz, no to super, słuchaj, skombinuj sobie tutaj jakoś czas, załatw sobie, co chcesz tam, tu jest lodówka, tam jest łazienka, czuj się jak u siebie w domu, to cześć, ja wychodzę. Nie? Zaprosiłeś mnie, to oczekiwałbym, że się mną zainteresujesz, a nie, że sam sobie będę musiał życie zorganizować. Nie? Natomiast w innych sytuacjach no dobrze jest wykazać się inicjatywą, podać pomocną dłoń i no też samemu coś od siebie dać.
No cóż, nasze rozmowy są bardzo ciekawe. Często przeradzają się one później w dyskusje, które nie są rejestrowane. Dochodzimy do różnych dziwnych wniosków. Poruszamy różne tematy. No to co, drodzy słuchacze? Zaproponujecie jakieś nowe tematy nagrań? Dziękuję.
No, mam nadzieję, że jakieś pojawią się propozycje i będziemy mogli kontynuować nasze rozmowy ku zachęci i zbudowaniu. Dziękuję
Moim
bardzo.
Gościem był misjonarz z Sieradza, czyli pastor Mariusz Nachman.
Dziękuję
Do widzenia.
Do widzenia.